Dźwięk?
Nie.
A to był dźwięk nalewania wody przefiltrowanej do szklanki IKEA.
Pięknie.
Ostatnio słuchałem bardzo
dużo. Też IKEA jest z zagranicą?
Tak, jest. I w IKEA są bardzo dobre, bardzo tanie rzeczy. Jak się przeprowadzaliśmy do naszego mieszkania, to pojechaliśmy do IKEA, żeby zrobić zakupy, bo tam talerze są na przykład po pół funta, a tutaj talerze mieście w sensie po 2,5 na przykład, po 2 funty, nie? Więc bez sensu przepłacać, szczególnie, że nie szczególnie chcieliśmy, wiesz, wrzucać dużo kasy w to. Więc
szczególnie, że to są rzeczy, które będziesz pewnie, wiesz przenosił, czy nie pewnie wiem. Się zniszczą.
Właśnie inaczej. No. My też popatrzyliśmy na takie coś, że my mamy w Polsce i po prostu to wszystko. I jakbyśmy to, jak zbierzemy się, żeby to przenieść, no to nie trzeba tego kupować, szczególnie, że już tak, w sensie nie wiadomo jak długo będziemy siedzieć w Wielkiej Brytanii, bo jakby cały świat stoi teraz przed nami otworem, skoro pierwsza decyzja została podjęta taka szalona i jakby i teraz ja nie będę się wypadał z dyrektora finansowego, ale ja czuję taki wiatr w żaglach, że wiesz, że mogę wszystko.
Był taki utwór, że jestem... mogę wszystko. Nie pamiętam, to był chyba Elo27?
Nie, Blok27 było chyba coś takiego.
To były dwie dziewczyny, tak. Ale było coś takiego jak LO coś tam.
A ty nie mam pojęcia, Wojtek, to już są za bardzo hardkorowe rzeczy.
I był jeszcze taki Kuba. Idziemy dobrze. Na pewno na forum zaraz dostaniemy informację.
Więc wiesz, po prostu nie ma sensu, żeby przywozić też to wszystko z Polski, chociaż trochę rzeczy przywieźliśmy ostatnio, bo takich wiesz, nie... No i ja przywiozłem pada do konsoli i ostatnio tego, którego w ogóle od ciebie, że tak powiem, odkupiłem, co jest wspaniałe.
Znaczy to ten zakup wynikał z tego, że to właśnie na forum pojawił się wątek, w którym Pacizou napisał, że kupił właśnie takie pady, tak. Poleca i że to jest dobre gumowo, więc ja kupiłem dwa.
A ja odkupiłem jeden od Wojtka, bo po co mu dwa, skoro on ma dwie ręce.
Jest to prawda.
I wyobraź sobie, że ja... wróciłem z nim tutaj i sobie podłączyłem, on wszystko bardzo ładnie działa, bardzo w ogóle, jest mimo wszystko dość masywny i ciężki jak na takiego pada, w sensie ja pomyślałbym, że chiński pad będzie bardziej chiński niż ten, trochę skrzypi mu krzyżak, nie wiem, czy w twoim też tak jest,
trochę skrzypi
mu krzyżak, ale poza tym skrzypieniem krzyżaka cała reszta rzeczy działa dobrze, on wibruje nawet i w ogóle jest całkiem naprawdę okej. I ja powiem ci, że pierwszy raz od 6 miesięcy, bo no może trochę mniej, bo grałem u kuzynki, ale jakby pierwszy raz od 6 miesięcy w swoim mieszkaniu poczułem się, jakbym mógł grać na konsoli. Najlepsze było to, że wróciliśmy z Polski, Magda leży na łóżku, ja sobie, wiesz, rozkładam tak tutaj, wyciągam sobie doka do konsoli, podłączam sobie HDMI i tak dalej, wiesz, podłączam wszystko do telewizora. Ona znaje patrz.
Brzmi jak dobra wejściówka do filmu pornograficznego, ale mów dalej.
I wiesz, Magda patrzy na mnie takim podejrzliwym wzrokiem, to dalej brzmi jak taka wejściówka, ale Magda patrzy na mnie takim podejrzliwym wzrokiem. Ja zaczynam odpalać grę i gram, akurat grałem w Steam World Heist. I gram tak przez pół godziny, gdy tam na mnie patrzy, mówi: Paweł, to wygląda jak prawdziwa konsola. No, trochę tak. Czuję się wspaniale. No, ale plus jest taki, że z racji tego, że mamy teraz jakby pada plus Joy-Cony, to mamy dwa pełnowymiarowe pady, na których można grać.
Jest.
Co jest całkiem
przyjemne.
Co jest całkiem przyjemnym jakby efektem.
Dobrze, ale po pierwsze... Mogę Wszystko to był utwór zespołu LO27, w którym wokalistą był Kuba Molenda. To są utwory mojej młodości. Nie, żebym się jarał, ale tak było. Natomiast są ważniejsze rzeczy.
Witamy serdecznie w odcinku 271. Tak?
Dokładnie. I jest to odcinek okinotowy.
Okinotowy. Ja mam dużo refleksji. W ogóle...
Oj.
Czy chcesz mnie publicznie nagrodzić za to, co zrobiłem?
A chcę publicznie powiedzieć, że Paweł Orzech wykonał po prostu bardzo długą i dokładną notatkę do dzisiejszego odcinka i myślę, że sobie przejdziemy przez nią, bo pokrywa się częściowo z moimi rzeczami. Ja mam nadzieję, że mam kilka rzeczy dodatkowych do dorzucenia.
To ja tylko powiem, że Ja tej notatki nie czytałem od momentu, kiedy ją ci wrzuciłem, ale mhm. do tego, od czego czasu przeczytałem trochę dokumentów więcej, mhm. więc wiem jakby, te, nie widziałem jeszcze State of the Union, ale pewno obejrzę na ten moment, więc przeczytałem trochę więcej dokumentów, zrobiłem trochę więcej researchu, bo też w pracy trochę to sprawdzaliśmy, co i jak to będzie w ogóle z tym iOS 13 i tak dalej. I teraz rzecz taka mniej, powiedzmy, w sensie jak skończył się keynote, to napisałem na forum, że jestem mega podekscytowany, że bardzo mi się podobało i tak dalej. Mhm. Następnego dnia miałem to samo, że nadal czułem się taki wow, super iOS 13, naprawdę fajne rzeczy, no nie? I dziś na przykład jak się obudziłem i tak dalej, to mówię, no fajnie, ale właściwie jakby przestałem się jarać. I nie jest, mówię, że przestałem się jarać technologią, tylko że ten keynote się pojawił i pokazali te nowe rzeczy, ale zabrakło w sensie we mnie chyba jakiejś takiej mocnej ekscytacji. Nadal się cieszę, że te rzeczy zrobią i bardzo fajne są. Niektóre z nich, z tych rzeczy są takie małe rzeczy, które uważam, że będą rewelacyjne. Mhm. Ale generalnie nie zajarałem się na przykład na tyle, żeby wrzucić betę, nie? Więc...
No, wiesz, jak to jest z betami. No, ja na przykład zajarałem się na tyle, że chyba betę publiczną sobie zainstaluję na iPadzie, bo jakby tam wydarzyło się dużo. No, ale może zaczniemy od początku.
Dobra, to ja sobie tylko napiszę, że WWDC. I to jest, zamykamy notatkę gotowe. W sensie, dokładnie. To jest gotowe. Wojtek, ja to podzieliłem, jak w tej notatce widzisz, na iOS, iPadOS, macOS, z czego iOS i iPadOS tak naprawdę są trochę razem, bo tak naprawdę dotyczą te dwie rzeczy tego wszystkiego. Więc możemy przejść przez tę notatkę, możemy nawet przejść przez nią po prostu czytając i przechodząc i mówiąc, co ewentualnie uważamy, że będzie wspaniałe. Najlepsze jest to, że ja się podnieciłem, już takiego słowa użyję, podnieciłem się takimi rzeczami nudnymi, jakby trochę jak iOS wprowadził w pewnym momencie copy and paste, no nie? To ja się trochę mniej więcej tak samo podnieciłem, jak powiedzieli, ej, iCloud folder sharing. A ja tak,
yes.
No. Ale wiesz co, i powiem ci, że to jest rzecz, która sprawiła, że na przykład, no, trochę ten, że wychodzę trochę przez rzekę, ale to jest rzecz, która sprawiła, że po prostu wiesz, już naprawdę byłem mega zadowolony. Ale to możemy przejść od początku do końca, więc Wojtek...
Jak najbardziej, tak zrobię. iOS. I oczywiście jakby pierwsze, o czym powiedzieli, to tryb ciemny. To nie było zaskoczenie, bo jakby wiedzieliśmy, że to się wydarzy. Już było dużo przecieków na ten temat. I spoko. Nie? W sensie to jest taka sprawa, okay.
W sensie to ja mam co do tego jedną taką rzecz, która... Ja nie lubię do końca korzystać z aplikacji w dark mode. Nie wiem, czy ty lubisz korzystać z aplikacji w dark mode.
I to jest mój ulubiony tryb, okay. I jak nie ma jakaś aplikacja, to płaczę.
No teraz ja na przykład w większości aplikacji korzystam na komputerze raz mam tryb jasny, raz tryb ciemny, ale tak sobie zmieniam. Wiem, że będzie można to zmienić, żeby było automatyczne, ale ja sobie zmieniam to na zasadzie jak... Czasami są takie dni, że jest szaro na zewnątrz, więc sobie uruchamiam jasny tryb na komputerze, żeby się trochę obudzić. Okay. A czasami po prostu ciemny potrzebuję, żeby się skupić. Nie wiem, tak jak... Ale teraz na telefonie zwykle aplikacje mam w trybie jasnym. Ale... I bardziej mi się na przykład Overcast podoba w trybie jasnym, ale z racji tego, kiedy korzystam z tych aplikacji, mam ustawiony tryb ciemny tylko dlatego, że nie chcę sobie zrobić, że tak powiem, przykrej niespodzianki wieczorową porą. Bo na przykład z Overcasta korzystam, no wiadomo, korzystam rano, jak jadę do pracy, jak wracam z pracy, ale korzystam też często, jak idę spać. Znaczy ja sobie uruchamiam podcast i jeszcze jest, tak powiem, chwila takiego wyciszenia się. No i jakbym w nocy świecił takim jasnym światłem, to, że Magda by mnie wyrzuciła z łóżka, to jedno, ale to moje oczy by mnie wyrzuciły z łóżka, to jest druga rzecz. Tweetbota na przykład korzystam w trybie ciemnym, ale niebieskim, w sensie, że jest grantowy, bo bardziej mi się podoba.
Jasne.
Ale no, pewno będę korzystał, bo to duża zmiana i na baterii będzie w korzystnie.
No właśnie, to myślę, że to głównie chodzi o optymalizowanie trochę, nadal optymalizowanie zużycia prądu. Natomiast to ja się cieszę, bo po prostu ja lubię ciemne tryby i dla mnie wyglądają dużo bardziej sexy niż jasne. No ale to już wiesz, to już kwestia subiektywna. Jest dużo zmian w galerii zdjęć i w ogóle w edytorze tym takim szybkim, Apple'owym. Jest jakaś taka drobna zmiana w tym, że możesz ustawić, jak bardzo mocno ma być zastosowany efekt oświetlenia studyjnego w tym trybie portretowym. Poświęcili temu trochę czasu, ale to jest spoko zmiana. W sensie dla ludzi, którzy robią zdjęcia właśnie w tym trybie, możliwość jakby dostosowania tego trochę bardziej dokładnie będzie na pewno spoko. Natomiast fotosy się zmieniły i mi się bardzo podoba ta zmiana. W sensie, że ta galeria zdjęć, którą będzie można przeglądać, ona nagle trochę bardziej ożyła i szczególnie mi się podobało to, i to jest naprawdę drobna zmiana, ale jeżeli patrzysz na galerię swoją, na przykład rok po roku, to nie ma tak, że widzisz miniaturki wszystkich zdjęć z tego roku na ekranie, mhm. co było totalnie niepotrzebne do niczego, tylko po prostu masz jedno zdjęcie, które jakoś ten rok podsumowuje i to główne zdjęcie właśnie danego roku, co jest ciekawe, ma się zmieniać codziennie i być dostosowane właśnie do dzisiejszego dnia, w sensie, że to jest zdjęcie zrobione dzisiaj, ale we wszystkich tych latach, nie? Jakby to jest tak pokombinowane, że na przykład, nie wiem, są urodziny jakiejś znanej osoby, znaczy kogoś z twojej rodziny i robicie zdjęcie zawsze w urodziny, no to zdjęcie zawsze w te urodziny właśnie będzie głównym zdjęciem na tym widoku. I to bardzo przyjemny, taki ciekawy pomysł na to, żeby zdjęcia nabrały trochę życia, a nie były, wiesz, randomowymi miniaturkami, które są po prostu, wiesz, pół pikselem, nie? Więc myślę, że to jest fajne. Podobał mi się edytor wideo, że można nałożyć sobie taki lekki efekcik na wideo już właśnie w tym quick looku tak zwanym. To jest spoko, bo dzięki temu nie trzeba, wiesz, korzystać na przykład w VSCO, bo oni za darmo dają bardzo podobne efekty na wideo właśnie.
Na zdjęciach jest to samo. To znaczy ja na przykład opieram się na tym, że większość mojej obróbki zdjęć polega na tym, że podbijam ostrość, w sensie sharpen, winietę sobie lubię często dodać i zmniejszam highlights i shadows. Myślę, żeby było bardziej płaskie. I będzie można to zrobić. Ja to robię w Darkroomie czy VSCO i będzie można to w końcu zrobić też w normalnej aplikacji galerii zdjęć. To jest, no i to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Po prostu odpada jakby rzecz, którą... Chociaż dla osób, które jakby... Ja nie zrezygnuję z VSCO i z Darkroom, ale na pewno, wiesz, niektóre zdjęcia będzie można przerobić po prostu szybciej. I to jest... I następna rzecz, która jest, to... Właściwie następne dwie rzeczy, które mamy na liście, to są rzeczy, które są groundbreaking. Jedna wydaje się zabawna, groundbreaking, a druga jest groundbreaking po prostu. I pierwsza z nich to jest Sign with Apple i Hide My Email. I to są, aplikacje. Teraz ciekawostka jest taka. Wszystkie aplikacje, które oferują social loginy od jesieni, od wyjścia iOS 13, będą musiały oferować Sign in with Apple. Apple w ogóle chce, żeby to było jako pierwsza opcja, tak?
Specjalnie dzisiaj czytałem właśnie teksty o tym, bo chciałem uzupełnić wiedzę. No.
Tak, zobaczymy, jak z tym będzie. Natomiast Sign with Apple jest super, bo będzie to polegało na tym, że Apple będzie jakby pośrednikiem pomiędzy nami a aplikacją, której chcemy skorzystać po to, żeby się tam zalogować. I teraz kolejna ciekawostka jest taka, że jeśli aplikacja będzie potrzebowała adresu e-mail, oni pozwolą utworzyć jednorazowy, unikalny dla aplikacji alias. I kiedy aplikacja zacznie nas spamować, będziemy mogli po prostu ten alias wyłączyć i gotowy. To jest rewelacja, bardzo idą mega na noże w ogóle z dużymi jakby korpo typu Facebook czy Google w kwestii dzielenia się adresami e-mail i tak dalej. Mega idą na noże, no. Bardzo mi się to podoba. Ale i to nie, podoba mi się nie tylko z tego powodu, że wiadomo, walka o prywatność, bezpieczeństwo, blablabla, ale to jest po prostu mega użyteczne.
Jeżeli możesz stworzyć nowe konto w aplikacji, skanując tylko twarz, a jak dobrze wiemy, jak Face ID działa szybko, a tak to działa, w sensie naciskasz guzik Sign in with Apple, twarz jest skanowana, okej, ty to ty i konto jest stworzone. Koniec tematu. Możesz jeszcze oczywiście wybrać, czy faktycznie chcesz się podzielić swoim prawdziwym mailem, czy
mam nadzieję, że, że można z defaultu zrobić ukrywaj zawsze. Po prostu,
na przykład, i to już w ogóle będzie, wiesz, turbo ekstra, więc to jest bardzo szybkie tworzenie nowych kont i wbrew, i teraz ja mam takie dwa wnioski, znaczy wnioski, no takie dwie moje predykcje, co się może z tym wydarzyć. Z jednej strony miałem poczucie, że dobra, to jest super dla użytkownika, bardzo słabe dla dla jakby twórców tych usług, które mają mieć te nowe konta, nie? No bo jakby jeżeli twórca takiej usługi wprowadza Apple Sign-in, oznacza to, że automatycznie odcina się od wielu jakby dodatkowych informacji o tym użytkowniku, które mógłby normalnie dostać, gdyby użytkownik się zalogował przez Facebooka na przykład, nie? No bo tam jest kwestia social graph, no to ile Facebook ma o nas informacji, to jakby wszyscy wiemy, a może nawet nie wiemy, ale zdecydowanie za dużo. W każdym razie odcina się automatycznie od tej wiedzy i od tych informacji o nas, więc no jakby w teorii obcina sobie powiedzmy te pół jednej nogi, nie? I teraz moja wątpliwość była taka, że no dobra, ale to w takim razie kto będzie chciał to w ogóle użyć u siebie? Nie? Bo z jednej strony oczywiście, no jesteś, jeżeli dajesz możliwość logowania się przez Apple, to jesteś na rynku wyjątkowy, czymś się jednak wyróżniasz, nie? No i dla użytkowników Apple to jest super, na pewno chętnie będą z tego korzystać i jest szansa, że chętniej będą korzystać z tej aplikacji, ale to, że Apple wymusiło na wszystkich, którzy chcą mieć logowanie z social mediowe u siebie w aplikacji, wymusiło to, że ma być tam sign in with Apple, no to jednak już rozumiem, jak to się w ogóle odbędzie wszystko, nie? Po prostu tym, że mają. No właśnie, to mówiło się, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym kiedyś w jednym z odcinków, że Apple ma monopol na sprzedawanie aplikacji na iOS, bo mają Apple App Store. No to teraz korzystają z tej siły, wymuszając to na deweloperach. Dla mnie jako użytkownika super rzecz. I teraz jest jeszcze kolejna rzecz. Bardzo jest możliwe, że dzięki temu rozwiązaniu tak sobie wyobrażam taką sytuację, że chodzę po Warszawie i jest naprawdę coraz więcej tych hulajnóg do wypożyczenia, nie? I teraz ja mam jedną aplikację do hulajnóg, mam Lime'a tylko, bo jakby nie czuję potrzeby i konieczności instalowania kolejnych, no bo ile można mieć tych kont i do ilu można już mieć, wiesz, podpinać się kurde z kartą, wpisywać te dane, bla, bla, bla. Ale myśląc o tym, że dobra, jestem w miejscu, w którym nie widzę nigdzie naokoło Lime'a, jest tylko Bird czy tam coś innego i ja wiem, że okej, zainstaluję sobie tą aplikację i stworzenie mojego konta zajmie mi jedno skanowanie twarzy i z automatu od razu moja karta kredytowa też będzie tam podpięta, bo przecież mam Apple Pay i nie ma tutaj żadnego problemu i zakładam, że jakby to też ci, którzy mają sign in with Apple, niewykluczone, że mają też współpracę z Apple Payem, więc dla mnie jakby jako użytkownika dużo łatwiej będzie po prostu wejść w te nowe usługi, a wcześniej wstrzymywało mnie to, że po prostu nie chciało mi się tworzyć kolejnego konta. Nie? Więc paradoksalnie to może ostatecznie być lepsze, może sprawić, że użytkownicy z większą chęcią będą po prostu zakładać nowe konta, bo będą czuć, że okej, przynajmniej moje dane są bezpieczne, nie?
Fajne jest też to, że znaczy ja na przykład tworzę konta z palca ręcznie do prawie do każdego serwisu, a przynajmniej się staram, to znaczy wiesz, Paweł plus coś tam, Paweł plus coś tam, Paweł plus coś tam. I jak nie będę musiał tego robić z palca, to będzie wspaniale. Po prostu.
Pewnie. Także ja uważam, że to jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy, jakie ogłosili na tym keynocie. Serio.
Jest.
Testy mają się zacząć na latem podobno.
Kolejna rzecz, która właśnie jedna z tych groundbreaking, bo ja nie wiem Wojtek, czy ty myślałeś, że Hide My Email i Sign In Apple to są dwie groundbreaking rzeczy, ale dla mnie następna rzecz jest równie groundbreaking, czyli dwa sety AirPodsów mogą być podłączone do jednego iPhone'a i razem na przykład słuchać czy oglądać film.
Też uważam, że to jest super.
Super, bo my z Magdą często oglądamy coś na jednym urządzeniu. Na przykład jedziemy w samolocie, czy jak jedziemy autobusem, czy pociągiem, czy cokolwiek. I zawsze jakby no był. No, mieliśmy tylko jedną słuchawkę, więc było ciężko. A teraz będziemy mogli podpiąć dwie i będziemy mogli razem oglądać na jednym telefonie, czy na jednym iPadzie. To jest po prostu wspaniała rzecz.
Bardzo fajna rzecz. Ciekawy jestem, czy będzie dotyczyć tylko AirPodsów, czy też innych słuchawek z to tym ciekawe, procesorem
to
W1.
Tego to nie wiem. Mamy nowe Memoji, a właściwie oprócz tego, że nowe Memoji, to mamy też Memoji dla urządzeń bez Face ID, które mogą sobie same zrobić.
Super. Ważne. To był taki, ten element w ogóle keynote'a był taki bo tam było wideo zrobione jakby na podstawie Memoji właśnie, dwóch dziewczyn, które są specjalistkami w make-upie. Jakby spoko, nie ma problemu. Tylko że to wideo trwało trochę za długo i myślę, że zatarła się trochę granica między tym, dobrze, hej, WWDC, jesteśmy na imprezie skierowanej do deweloperów, nie? Do kucy spoconych, chociaż wśród deweloperów też są dziewczyny i wiesz, to nie jest żaden problem, tylko kwestia jakby komunikatu, który był dość taki, wiesz, powiedzmy, że bardzo lifestyle'owy, o, w tym sensie, nie? Więc jakby no, to było bardzo ciekawe. No także tak. Ale było to śmieszne, nie?
Tak, ja się zupełnie zgadzam, chociaż no tak jak mówisz, to nie wiem, czy do końca było miejsce dla, w sensie dla deweloperów. Czy to do końca do nich trafia. Swipowanie po klawiaturze.
Okej. Okay. No, ciekawe, czy będzie działać po polsku.
Nie będzie działać po polsku.
To świetnie, nie działa po polsku,
nadal trzeba mieć jakby osobny język, w sensie trzeba mieć dwa osobne języki, żeby. Mm-hmm. Więc dla mnie to jest w ogóle useless. Tylko Swift, no. Swiftki, bo to działa naprawdę doskonale.
Wiadomix.
Zapisałem sobie profil publiczny w iMessage, chociaż to nie do końca jest tak. Chodzi o to, że w momencie, w którym będziesz teraz rozpoczynać nową rozmowę z kimś, to. Możesz udostępnić mu swoje imię, nazwisko i awatar. Mhm. I to jest spoko.
Okay.
To jest spoko. To jest spoko, to jest pierdoła, ale to jest spoko. Mamy całkowicie nowe, przebudowane remindery. I tutaj tak. To jest w ogóle jakby bardzo, 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 bardzo duża rzecz.
No tam jakieś zdjęcia można dorzucić do reminderów.
Ja jeszcze nie wiem do końca, wiesz, nie wiem jeszcze do końca... co o tym sądzić, bo jeszcze tego nie widziałem i nie użyłem. I tylko jedno, co tylko wiem na podstawie tego, co zobaczyłem, to jest to, że tak jak ty napisałeś, że być może zastąpią Things, nie, to nie będzie aż tak bardzo zaawansowane. Ja myślę, że to jest bardziej dla osób, które faktycznie chcą sobie się totalnie w tym zatracić, będą mogli troszeczkę bardziej, natomiast myślę, że dla osób takich jak my, Things nadal będą lepszym rozwiązaniem, dużo bardziej modyfikowalnym i tam to są bardziej takie duże przypomnienia, duże listy niż GTD. Tak to zobaczyłem.
Jasne, ale myślę, że jakby to będzie zawsze dużo lepszy start do GTD. Tak. Wiesz, po prostu są jednak bardziej rozbudowane i można w nich zrobić dużo.
To będzie zdecydowanie dużo lepszy start dla osób, które chcą w jakiś sposób poważnie podejść do swojego zarządzania zadaniami. Kolejna rzecz, którą mamy i to też jest duża rzecz. Location permissions będzie można udzielić na przykład tylko na raz. I to jest super rzecz. No, bo są takie aplikacje, prawda, którym nie do końca ufam i mogę im dać location permission tylko na jednorazową jakby akcję, którą zrobimy teraz, no nie? I to jest spoko. I do tego będzie nowe API, które będzie prosiło o permission do wykorzystania Wi-Fi albo Bluetooth do lokalizowania. I to, wbrew pozorom, jest ogromna rzecz. Ogromna w kwestii tego, jak deweloperzy do tego. Szczególnie ja na przykład pracuję nad aplikacją, która wykorzystuje w tym momencie Bluetooth do lokalizacji. No nie? I beacony. I teraz, żeby można było z tego korzystać dalej, będziemy musieli prosić o konkretny permission. Myślę, że to nie zabije biznesu, ani nie sprawi, że będzie to jakiś mega duży problem, bo w sensie ludzie po to korzystają z tej aplikacji, żeby być zlokalizowanym. Więc akurat
ale to będzie problem dla tych, których aplikacja
nie powinna do końca
może
prosić.
Niekoniecznie jest kojarzona z lokalizowaniem cię po Bluetoothie, nie?
Tak, więc to zdecydowanie jest bardzo bardzo fajna rzecz. Możesz pobrać większe aplikacje i gry bez Wi-Fi. Wow, kuźwa.
Super.
2019, wreszcie.
Ale wiesz, co jest w ogóle zaskakujące przy tym? Że oni dosłownie dwa dni przed keynote'em...
Tak, zmienili ze 150 na 200. Wiem, kuźwa, nie ma pojęcia dlaczego. Ale
ja tego nie kumam.
Na przykład, tak jak już wiesz, że mam bardzo słaby internet w domu i większość czasu siedzę na LTE. Bo mam bardzo dużo internetu i po prostu na nim korzystam sobie po prostu, tak o. I wielokrotnie zatrzymywałem się na takim momencie, że chcę pobrać aplikację i jest powyżej 150. Kuźwa, przecież ja mam 45 GB internetu, jakby, bardzo proszę. Chcę pobrać aplikację, która ma 120, no nie? Bez sensu. Czy mam 120. kolorowe flagi w MailAppie. I to jest...
Super rzecz.
Fajna rzecz, ale smutek, bo ja myślałem, że jednak coś z tym MailAppem zrobią, a się okazuje, że tak nie za bardzo, nie?
Znaczy tam jest trochę przebudowanych rzeczy, bo oni nie za bardzo poświęcili temu czas, mam wrażenie, na samym keynote. Natomiast były jakieś tam prezentacje, coś pokazywali, że tam na iPadzie było, właśnie nie pamiętam, czy na iPadzie, czy na Macu. W każdym razie było jakieś przenoszenie czegoś i jednak ten mail app był przebudowany. Tam gdzie indziej były niektóre menu, więc ja myślę, że może być tak, że po prostu jeszcze o tym nie wiemy, albo ludzie teraz zaczną o tym pisać, bo jakby wiesz, wiadomo, że pierwszy keynote, no to dowiadujemy się najważniejszych rzeczy i teraz z każdym dniem po prostu będziemy się dowiadywać coraz więcej o tym, co faktycznie zostało zmienione w różnych miejscach. I podejrzewam, że o MailAppie jeszcze usłyszymy, chociaż rzeczywiście no nie był to najważniejszy element keynote'a, nie? Że właściwie go trochę pominęli.
I trochę mi szkoda, no. Bo ja na przykład bardzo mocno liczyłem na to, że
no dużo można jeszcze tam zmienić.
Tak.
No, chociażby wiesz, opóźnianie wysyłania maili.
Będzie na przykład mutowanie wątków w mailu. Niby spoko, ale znowu blokowanie jakby konkretnych nadawców w mailu. No, to są takie rzeczy, które okay, no, są spoko, ale z drugiej strony jakoś nie rwą mi absolutnie i trochę szkoda. Ja w ogóle jestem zawiedziony, że Apple tak bardzo dba o wszystkich, a nadal ich jakby e-mailowy provider jest, w sensie e-mailowy system jest bardzo słaby. Bo ja na przykład z iClouda nigdy nie korzystałem na poważnie.
Jako maila?
Bo się po prostu nie da i szczególnie, że nie można podłączyć własnej domeny, to jest w ogóle deal breaker, nie? Ja im na przykład ufam, że oni moich maili prawdopodobnie czytają, szczególnie, że ja, wiesz, jeszcze płacimy za 200 GB iClouda, to znaczy, że to jest 200 GB też na maila, no nie?
No.
Ale jakoś nie czuję się komfortowo pisząc maile Paweł Orzech Małpa Mikom, no nie? Chociaż mam maila na przykład pracowego, iCloudowego, bogactwo małpa iCloud.com.
Szanuję ale, bardzo.
Ale no to była jedna z tych domen, w sensie jeden z tych aliasów, który był wolny, biorę to. Ale no wiesz, no lipa, po prostu szkoda.
No tak.
Szerowalne foldery w notatkach. I to jest super rzecz, bo ja na przykład nie korzystam za bardzo z notatek, bo cały czas draft scroll, ale z notatek korzystam z dyrektorem finansowym. I tam na przykład robimy listy zakupów, w sensie listy zakupów, listy rzeczy, które zabrać z Polski, listy rzeczy na wakacje, listy rzeczy do czegoś, bo w reminderach
pojawiają... Tak, można cały folder,
bo w reminderach się pojawiają tylko rzeczy takie, powiedzmy, bieżące, czy na przykład kup coś do domu. No ale to jest, szerowalne foldery, to jest bardzo fajna rzecz. Aplikacja do trakowania cyklu miesiączkowego wbudowana w aplikacji zdrowie. Świetna rzecz, super. Nie mam nic więcej do dodania, po prostu to jest rewelacja. Chociaż...
Znaczy tu jest właśnie... To zabili kilka aplikacji third party, tak naprawdę?
Nie, nie zabili.
Znaczy, nie no i właśnie to jest pytanie, nie?
Zabili,
nie?
Dlaczego, bo... nie zabili dlatego, że jest dużo tych aplikacji, ma jedną funkcję, której ta aplikacja od Apple nie będzie miała. Czyli współdzielenie konta z partnerem.
No okej, okay, no dobra. To jest,
nie wiem, jakby wiadomo, oni stawiają na prywatność i tak dalej, ale dla mnie to jest, dla mnie jako partnera i dla, to jest istotne. Znaczy nie tyle, żeby wiedzieć, wiesz, tylko po prostu to są rzeczy, które mnie też interesują, czy dotyczą w jakikolwiek sposób. I wiem na przykład, że ludzie wiedzą, jak ich partnerzy reagują właśnie na okres, tak? W sensie na przykład kogoś boli tak przez pierwsze 3 dni, że nie może się ruszać, więc nie planujmy raczej wtedy niczego sensownego, bo po prostu nie będzie...
No jasne.
A ktoś na przykład po prostu, nie wiem, czy chce zajść w ciąży, tak dalej. Wiesz, jakby tych use case'ów jest bardzo dużo. I dla mnie istotne jest to, żeby aplikacja pozwalała... Clue na przykład jest taka aplikacja do trakowania właśnie cyklu. I Clue pozwala na założenie, z tego co pamiętam, profilu partnera.
Okay.
Który po prostu widzi te dane. To jest super.
No tak. To no to super. Tego w Apple, chociaż może nie wiemy o tym, ale na pewno nie wspominali.
Ale no, więc to jest rzecz, która ten... Safari może pobierać i zapisywać pliki do plików.
Matko, jak się naczekaliśmy na to.
No to jest... najgorsze jest to, że to jest jedna z tych rzeczy...
To jest malutka rzecz, ale ogromna
to
rzecz.
Jest, tak, tylko że to jest jedna z tych rzeczy, o której nie mam za dużo powiedzenia, po prostu, no wreszcie, no nie? W sensie wreszcie.
No dokładnie.
Koniec. I tak, nic więcej nie można powiedzieć. Oprócz tego, że jeszcze będziesz mógł, jak ściągniesz zipa, będziesz mógł go odzipować w plikach jako, po prostu jako funkcję. Super!
Taki mało znany fakt, dało się to zrobić, tylko z wykorzystaniem shortcutów, nie?
A teraz już nie musisz. Mhm. Możesz zapisywać otwarte taby do zakładek. Będzie taka opcja
w
Safari, że będziesz mógł...
Aha, że po prostu jednym klikiem, jak masz na otwierane dużo, to jakby zapisać sobie. Okay.
Będziesz mógł szerować strony jako PDF-y. To jest spoko.
Spoko. Do tego ja bym dorzucił, wiesz co, bo tutaj gdzieś niżej masz,
screenshoty
to jest
akurat
przy iPadzie. I to muszę powiedzieć, że to było bardzo przyjemne.
Jedno
w sensie,
i drugie
że...
jest super. I ja widzę tutaj dużo zastosowań, szczególnie wysyłanie artykułów za paywallem.
No, trochę tak. Ale znaczy ja też widzę zastosowania chociażby takie, że no nie wiem, w pracy budujesz jakąś stronę i chcesz komuś wysłać, ej ziomuś, na iPadzie to wygląda nie najlepiej i nie robisz screenshota tylko tego, co widzisz, tylko screenshota faktycznie całej strony i to wbrew pozorom nie było wcale takie łatwe zadanie. Znaczy był jakiś tam shortcut, jakieś tam inne aplikacje,
która nazywa się chyba Longshot, z której ja korzystałem. No. Jakby Longshot dalej, znowu, aplikacja nie została zabita, bo Longshot pozwala na dużo więcej niż to, co zrobi teraz Apple, ale to jest mimo wszystko duży plus. Longshot pozwala na przykład, możesz zrobić 10 zrzutów ekranu rozmowy na Telegramie i Longshot sam ci to złoży w jednego długiego ten. To jest spoko.
Spoko.
External drive support dla plików. W sensie będziesz mógł podłączyć pendrive albo dysk do iPada, albo do iPhone'a i to jest jakby...
Wreszcie. Super. No znowu, to jest to samo co wtedy.
Skanowanie plików do PDF-u w aplikacji pliki, czyli tutaj znowu uderzyli troszeczkę w takie aplikacje jak ScanBot, ale znowu, ScanBot nie zostanie zabity, bo ScanBot ma OCR, ale jak chcesz zrobić szybkiego PDF-a, dokumentu i sobie wrzucić go na iCloud, super opcja.
Znaczy to właściwie to jest śmieszne, bo to nie jest nic nowego, tylko przeniesienie, znaczy inaczej,
z notatek przeniesienie,
wydzielenie tego z notatek i dorzucenie tego do files. I w notatkach to będzie, i w filesach to będzie, ale to wydaje się bardziej intuicyjne, bo jakby samo myślenie, dobra, chcę zeskanować dokument, nie? I coś później z nim zrobić, no to bardziej intuicyjne jest to, że zrobisz to w jednak, hej, chcę dodać nowy plik, nie? A nie, że to ma być część mojej notatki. No więc myślę, że dobrze, dobry kierunek.
iCloud Drive Folder Sharing to jest rzecz, która jest
wiadomo.
Awesome. I ja na przykład, Wojtek, nie wiem, czy to się, ja ci teraz opowiadam, że jak tylko to się pojawi, to ten Dropbox, który mamy, to ja go usuwam.
Dobrze, ja nie mam z tym problemu.
Bo nie mam, bo ja trzymam Dropbox tylko i wyłącznie dlatego, że mamy wspólne pliki tam, ale skoro będzie można szerować foldery w iCloudzie, to równie dobrze możemy to zrobić tam.
Oczywiście.
Będzie jeden, i ja po prostu usunę w końcu Dropbox, będzie jeden cloud service mniej, zostanie tylko Drive i ten. Mądrzejszy gest na cofanie i on chyba też działa na iPhone'ie, to znaczy 3 palce w lewo. Albo 3 palce w prawo na ekranie. To działa na pewno na iPadzie.
To jest tak zwane cofnij. W sensie jak napiszesz jedno słowo, to możesz trzema palcami to siupnąć.
A jak usuniesz też wszystko, to też możesz cofnąć. Mądrzejszy share sheet, tak mam zapisane. I oni zrobili faktycznie ten share sheet, troszeczkę zmodyfikowali, chociaż nie jestem do końca przekonany, że poszli w dobrą stronę, bo mądrzejszy to znaczy on będzie teraz ci proponować tak samo jak Android proponuje, co możesz chcieć zrobić z daną rzeczą na podstawie kontekstu, w którym jesteś. To znaczy na przykład rozmawiam teraz z Wojtkiem, wchodzę nagle do zdjęć i wybieram, że chcę udostępnić zdjęcie, to on mi prawdopodobnie podpowie, rozmawiałeś przed tym z Wojtkiem, więc możesz coś wyszerować to zdjęcie z Wojtkiem. Albo przeanalizował to zdjęcie i widzisz, na nim jest Magda, więc może chcesz wysłać to zdjęcie do Magdy. Brzmi to okej, tylko że Share Sheet w tym momencie ma dwa rzędy.
Ja też do końca, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, dlaczego są dwa.
Ja też nie.
Bo teraz dojdzie trzeci, bo ten trzeci ma być ten mądrzejszy,
to jest, nie wiem, jak to do końca będzie, ale w sensie fajnie, że coś z tym robią, bo to jest teraz do kitu, ale myślę, że w sensie ja na przykład jak korzystałem z Androida, to ja ten share sheet miał inny problem. On był taki, że on po prostu nie zapamiętywał miejsca ikon i do tego bardzo długo się uruchamiał, nie? W sensie na Androidzie miałem taki problem. Ale natomiast kiedy się już uruchomił, Bo to było tak, że kliknąłem share i na przykład to się pojawiało i klikałem na ikonkę i nie załapał pierwszego dotknięcia i trzeba było zrobić to jeszcze raz. Nie? To było lipa. Ale faktycznie działało to dobrze. To znaczy kontekst miał rewelacyjny. Prawie zawsze wybierałem z kontekstu, do kogo chcę wysłać wiadomość. Chyba, że w ogóle chciałem zrobić coś niestandardowego. Nie? Więc to jest super. Find online devices i to jest offline device. I to jest po prostu doskonała rzecz. I w kodzie znaleziono że chcą jakby chyba wyruszyć na Tile. Nie wiem, czy kojarzysz ten produkt Tile.
Kojarzę. To jest takie, że przyczepiasz do kluczy i później możesz je łatwo zlokalizować. Zresztą takich serwisów jest dużo. To nie tylko
i Tile. No, ale Tile jest chyba takim najpopularniejszym. Wiesz, jakby popularność...
Zresztą chyba, nie wiem, czy nie był sprzedawany w Apple Store'ach i u nas w iSpotach.
Być może tak było. Ja Tile'a ostatnio kupiłem na Amazonie Tacie na przykład.
Okej. Okay.
I Tile, w sensie samo to jest super, bo w końcu jakby będą wykorzystywać fakt, że iPhone'ów na świecie jest bilion i jeśli będzie jakieś urządzenie, które jest offline, to ono będzie po Bluetoothie wysyłało takiego pinga, żeby można było go znaleźć. Mm-hmm. Więc nawet jeśli zgubicie telefon czy komputer, który nie ma dostępu do internetu, to nadal będzie szansa, że będzie można go odzyskać, co jest super opcją.
Oczywiście musi mieć jeszcze baterię, wiadomo, że musi wysyłać.
A w kodzie znaleziono informację w ogóle, że Apple prawdopodobnie pracuje właśnie nad własnym Tile'em, czyli żeby przyukładać to do rzeczy, które są nie iPhone'em czy nie iPadem, co też jest rewelacyjnym pomysłem, bo jak mówię, to działa jakby na podstawie, trochę jak mesh, im większa sieć, tym większa szansa, że coś zadziała, no nie? I teraz w momencie, w którym mają tak dużo urządzeń, myślę, że to jest szansa, żeby to zadziałało.
Znaczy muszę powiedzieć, że jak usłyszałem o tym, to otworzyłem bardzo szeroko oczy, w takim sensie, że jednak korzystasz z obcych urządzeń, żeby przesłać jakąś, wiesz, informację do internetu i tak myślę, gdyby robił to ktoś inny, to miałbym duże wątpliwości co do prywatności.
Ale oni mówią,
ale
że to... że
tym skurczybykom ufam, tak. No co ja mogę powiedzieć? Także będzie super.
Nieznajome spamerskie numery w telefonie idą prosto do voicemail. Taka ciekawostka.
W sensie, to nie wiem, nie usłyszałem
bo
tego.
To nie było powiedziane.
Okay.
Chodzi o to, że oni wdrażają troszeczkę tego inteligentnego, w sensie Siri... podchodzą trochę do Siri tak jak Google Assistant, to znaczy Google Assistant, wiesz, analizuje rozmowę i tak dalej, Siri też będzie potrafiła sprawdzić, czy ktoś jest spamerem i wrzucić go do voicemaila, no nie? Low data mode, żeby telefon nie zjadł za dużo internetu i to będzie tryb na przykład domyślny, kiedy podłączasz się do hotspotu czyjegoś, po to, żeby po prostu, wiesz, aplikacje nie będą się aktualizowały i tak dalej, po to, żeby nie zjadać koniecznie dużo internetu w sytuacjach, w których nie musisz, no nie? To jest bardzo przydatne, bo mam nadzieję, nie wiem czy to jest też na Macu, a w jakikolwiek sposób jest na Macu. Myślę, że powinno być, bo na przykład teraz jestem podłączony hotspotem do telefonu i wiesz, Dropbox aktualizuje, Google Drive aktualizuje, nie?
No tak.
Znaczy na szczęście korzystam z trip mode, nie? Ale jakby nie trzeba było, to by było całkiem spoko. Dwa Apple ID do Bring Your Own Device i to jest, nie wiem czy ktoś z was korzystał z urządzenia na przykład, w sensie
ze swojego urządzenia w pracy.
Dokładnie.
Tak?
I tutaj będziesz mógł mieć pracowe Apple ID i prywatne Apple ID, one będą osobne na urządzeniu i to jest też ogromna rzecz.
No tak, to jest duże, natomiast no, ciekawy jestem, jak to będzie ostatecznie działać. Nie? W sensie, no,
ja sprawdzę.
Zakładam, że tak, ale...
Jak tylko to się pojawi, to się dowie.
No dobrze.
Dedykowany przycisk do switchowania na emoji na klawiaturze.
Spoko, no bo to nie jest przecież inny język klawiatury, tylko znaczki, więc fajnie, że wydzielili to.
Language selection per app, to znaczy, że będziesz mógł wybrać język danej aplikacji. Jakby ja mam język angielski.
To widziałem, że już się pojawiło u nas na grupie, że ktoś to znalazł. To jest bardzo spoko. Powiem ci śmieszną sytuację, bo wczoraj był update w nocy Apex Legends, jak wiesz, gram z przyjaciółmi. No tak. I wprowadzili tam niestety polski dubbing. I my przyzwyczajeni już do tych angielskich tekstów już wyobrażam, naprawdę
jest tak,
płaczemy.
Jak grasz i jest coś takiego nagle, kurza stopa, trafił mnie!
Coś takiego. Więc musisz sobie wyobrazić, jak bardzo jesteśmy zdeprowadzeni i niestety jedynym wyjściem z tej sytuacji jest to, żeby zmienić język całej konsoli. na angielski. Więc jakby to jest dobry przykład tego, że w Apple nie trzeba będzie tego robić. I cieszy mnie to bardzo. Mhm.
Kolejna, Wojtek, rzecz, którą mamy, jest App Limits, będzie też na macOSie, a no to przy macOSie będzie powiedziane. Peak to nie jest 3D Touch, tylko Press and Hold. No to mamy chyba trochę wiemy już, co się dzieje i co się będzie działo. iPady nigdy nie dostały 3D Touch i prawdopodobnie nowe iPhony może też się pozbędą tego 3D Touch i będziemy mieli Tap and Hold jako Peak.
Co było, było dość oczywiste i dla mnie osobiście nie będzie to jakaś duża strata.
Ja mam na przykład, to zabawne, bo na przykład Magda często robi zdjęcia moim telefonem i ona chce odpalić telefon, odblokować telefon i ja po prostu naciśnij mocno przycisk aparatu, który jest na ekranie blokady.
No tak.
I dla mnie
tak.
To jest naturalne, że jak biorę telefon, co zrobię zdjęcie, to mocniej naciskam na ten przycisk i mocniej, po prostu mocniej naciskam, od razu się odpala aparatu, nie?
Tak.
Ona po prostu trzyma ten palec. I jakby miała iPhone'a XR, to faktycznie to by zadziałało.
Mhm.
Więc może to ma więcej sensu, bo jak masz iPhone'a takiego i jak trzymasz ten palec, to się nic nie dzieje. Więc to faktycznie może mieć sens, żeby to coś takiego wdrożyć.
Ciekawy jestem, co się właściwie stało. W takim sensie, że z jednej strony...
Jest problem z discoverability tej funkcji, wiesz, bo jakby to jest nieintuicyjne, żeby mocniej wciskać...
bardzo trudno.
Jest mega nieintuicyjne, żeby wciskać ekran, no nie? To jest intuicyjne, żeby przytrzymać palec dłużej, ale bardzo mało osób wie o tym, że mogą nacisnąć ekran. Ja na przykład, nie wiem, ja korzystam faktycznie z tego dość często, bo przywykłem do tej funkcji, że ona tam jest i wiem, że to jest taki hack, żeby na przykład szybciej coś przełączyć, ale myślę, że poza takimi użytkownikami hardkorowymi bardzo mało osób o tym wie.
Ale bardzo ciekawe, bo usuwając tą funkcję, oni zaoszczędzą trochę na produkcji, nie?
Tak, absolutnie. iPhony mogą być cieńsze jeszcze, więc Johnny Ive już na pewno się jest już gotowy na to.
Please turn off right now because cienkość, please.
Rozładował ci telefon, you ungraceful motherfucker, kup drugi.
Dokładnie.
Dobra, mamy iPada.
Och.
Nowy springboard z widgetami.
To akurat najmniej sexy uważam, bo jakby widgety pamiętamy z Androida i mi się źle kojarzy.
Korzystasz z widgetów na iPhone?
No, wiesz co, akurat z jednego bardzo aktywnie. Carrot Weather.
Ja po wielu, wielu, wielu latach w końcu jakby doszedłem do tego, jakie widgety mnie interesują i mam widgetów, mogę ci powiedzieć ile mam, bo mam ich parę.
Dobrze.
W moim iPhone'ie, bo nie mam iPada. Mam wskaźnik baterii po to, żeby mieć informacje o AirPodsach i AirPod Case'ie.
Okej.
Okay. Carrot Weather, rozwinięty, w sensie wiadomo. W opcji rozwiniętej.
To ja mam chyba zwiniętą.
Fantastical w wersji rozwiniętej, czyli mam kalendarz i to jest w ogóle groundbreaking. Uh-huh. Monzo i mam account balance i spend today.
No.
NordVPN Quick Connect.
Okej.
Okay. Maps Public Transport i to jest funkcja, która jest super w takich miastach jak Londyn, gdzie linie metra często na przykład przestają działać. I to jest po prostu, kiedy wychodzę rano z domu i wracam wieczorem do domu, za każdym razem zanim wybiorę jakby w którą stronę idę, to odpalam sobie to i tutaj mam informację na przykład, bo mam obok domu dwie linie metra i po prostu mogę jechać jedną i drugą do pracy, no tylko że chcę jechać taką, która dojedzie. I wiesz, czasami jest informacja na przykład, no jest awaria jednej z linii, więc idę od razu na drugą, jadę do pracy i tak dalej, więc mam teraz akurat jest informacja: good service, no advisories reported by your two favorite public transport lines, nie? I to jest spoko. I fajne jest to, że teraz jest zielony po prostu tick, a jak jest coś nie tak, to po prostu się pojawia informacja na czerwono, że taka linia nie działa, nie? I to jest w ogóle widget Apple's Zap Map.
Okay.
Mam countdown. Po prostu odliczania. Bo wiesz, odliczam sobie tutaj, na przykład wyjazd do Radomia na urlop za 88 dni. Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii 185 dni temu i tak dalej, i tak dalej. No. I to są moje widgety.
Spoko,
bo z każdego z nich korzystam. Najbardziej korzystam z Karota i z Fantasticala i z tego map Maps Public Transport, ale lubię Monzo zobaczyć, ile mam pieniędzy na koncie i tak dalej, i tak dalej. Czy muszę sobie przelać ze spota jednego i tak dalej. Ile dzisiaj wydałem pieniędzy, wiesz. To są takie rzeczy, które są mi wszystko przydatne. iPad jako wsparcie dla MacBooka, dodatkowy ekran. Fajnie, super, będzie wsparcie dla Rysika, ale jestem tak bardzo niepodniecony, jak tylko można być niepodnieconym tym wszystkim.
Znaczy, ja mam, kupiłem sobie Duet Display ja właśnie po to, żeby móc przez kabel sobie móc jakby stworzyć z iPada zewnętrzny dodatkowy monitor, ale bardzo rzadko z tego korzystam.
Ja też.
Bardzo rzadko.
No mówię, jestem bardzo niepodniecony. Safari jest teraz przeglądarką komputerową, a nie komórkową. Wow, shockers. Ale znowu, ja nie korzystam z iPada tak mocno, żeby poczuć. W sensie to wiem, że to jest duża rzecz i będzie można na przykład korzystać z Google Docsów na Safari, czy nawet programować w Visual Studio Cloud bez problemu. Ale znowu, jestem niepodniecony.
No tak, znaczy ja jestem bardziej, myślę, bo zdarzają się takie serwisy, które na Safari, na iPadzie po prostu nie za dobrze wyglądają i źle się z nich korzysta, nie? A na przykład nie mają odpowiedników w aplikacjach i po prostu to, że teraz będą działać tak jak na komputerze, no to spoko, no bo na komputerze działają dobrze, także ja się cieszę.
App Expose?
To nad tym się musimy jeszcze chwileczkę dłużej pochylić i tutaj na pewno naszych kochanych słuchaczy muszę odnieść do tekstu Viticiego, który ma 14 stron, czyli Beyond the Tablet, czy tam Beyond the iPad, nie, chyba tablet, o pracy na iPadzie przez jego 7 ostatnich lat. I to jest tekst, który powstawał zanim oczywiście WWDC się pojawiło tegoroczne. I jest bardzo wiele rzeczy, które Apple wprowadza, a które były właśnie elementami, których bardzo brakowało Federico. I to jest jedna z nich. To znaczy, ja też miałem kilka razy taką sytuację, że myślałem sobie o tym, o szkoda, że nie mogę zrobić tego w ten sposób, że na przykład mogę sobie otworzyć dwie notatki obok siebie jako split view, I sobie z jednej na przykład coś przerzucać na drugą, albo nie wiem, no w każdym razie są różne wykorzystania, że masz dwa kontenty z jednej aplikacji obok siebie. I tak można było zrobić na przykład w Safari, że mogłeś mieć dwie oddzielne zakładki otwarte na tym samym ekranie. No ale to chyba była jedna z niewielu aplikacji, które to obsługiwały. Były jakieś tam haki, coś tam, a teraz po prostu to będzie oficjalne, że możesz sobie jednocześnie otworzyć dwa dokumenty Worda czy dwie inne rzeczy. I drugim dość istotnym elementem tego jest to, że możesz sobie, będziesz mógł otworzyć jakby stworzyć takie kilka zestawów aplikacji, do których będziesz miał dostęp przez ten widok, tak jak teraz masz, otwierasz sobie ten multiview, że widzisz wszystkie aplikacje otwarte ostatnio, no to tam będziesz widział te wszystkie zestawy i teraz te zestawy niekoniecznie będą pojedyncze czy ekskluzywne jeden dla tej konkretnej aplikacji, czyli chcesz otworzyć sobie wiadomości z lewej strony, z prawej strony Twittera. Nie? No bo z jakiegoś powodu korzystasz z tych aplikacji non-stop właśnie tych dwóch. Ale teraz będziesz mógł sobie stworzyć kolejny zestaw, gdzie masz wiadomości z lewej, a z prawej inną aplikację. Bo do tej pory można było to zrobić, znaczy działało to tak, że jeżeli zepniesz wiadomości z Twitterem, to niezależnie od tego wyjdziesz na przykład do Home, klikasz na wiadomości, zawsze ci się otworzą wiadomości z Twitterem. A klikniesz na Twitter, tak samo. Otworzy ci się wiadomości z Twitterem. A teraz będzie można robić kilka zestawów takich par. No i do tego jeszcze jest ten slide over, czyli z prawej strony możesz sobie wysunąć kolejną aplikację i będzie można tam tą aplikację dowolnie zmieniać. Właściwie to wygląda jak menu, dokładnie jak aplikacje na iPhone'ie. Nie? Czyli po prostu masz od dołu dodatkowy pasek, który możesz pociągnąć do połowy ekranu i wybrać sobie jedną z tych aplikacji, które chcesz, żeby były na tym slideoverze, który wbrew pozorom jest bardzo, bardzo przydatny. Naprawdę ja wielokrotnie z niego korzystałem, mimo tego, że jakby z iPada nie korzystam wcale jakoś super często, czy jakoś intensywnie do pracy. Ale to sprawia, że myślę, że będę się starał trochę części z niego w ten sposób korzystać, więc to jest duża zmiana. Oczywiście dla osób, dla których, wiesz, iPad jest sprzętem do oglądania Netflixa, no to może nie są jakieś super nie wiadomo jakie rzeczy, ale dla tych, którzy faktycznie robią z niego coś więcej niż tylko urządzenie do odbioru, to będzie, to są duże zmiany.
Ja tego ekspozy nie czuję, ale okej. Kolejna rzecz to mamy macOS-a i potem jest Mac Pro, Wojtek. Ja chyba tutaj jestem w końcu trochę bardziej podniecony. Trochę mi tam sutki. Aplikacje z iPadów na Macu.
Czy to się zrobiło zimno? Nie.
Ja mam zamiar po prostu z tej radości będę sutkami ciął szkło.
Rozumiem to.
Taka, wiesz, fanaberia, no nie? Aplikacje z iPadów na Macu. Sun, Lada
Project
Moment.
Project Catalyst.
Project Catalyst na macOS Catalina. I powiem tak. Rewelacja, groundbreaking, amazing,
yes.
Awesome. Nie mam...
Wireless device.
Jestem naprawdę... To jest rzecz, która zmieni mega dużo rzeczy. Bo to, że będzie aplikacja Jiry, ja wiem, ale to, że jest, będzie Jira na Maca jako aplikacja natywna, w sensie no właściwie prawie natywna, to będzie coś wspaniałego. Jeszcze jak Overcasta dadzą, w sensie umówmy się.
Ja wiem, że dadzą.
Dadzą.
I to będzie Marko już tam, wiesz, dłubie,
i to
jest, nie?
I to będzie po prostu wspaniałe. Music, no, TV, podcasty tak. Jako osobne aplikacje, które też zostały napisane w tym kataliście. Fajnie, w końcu trochę odciążenie jest dla iTunes, które przestaje istnieć.
Bardzo się z tego cieszę.
Urządzenia to, żeby...
Bardzo mi się podobało, tylko dorzucę, że bardzo mi się podobało to, jak Craig Federighi
podszedł
mówi
do tego, tak.
Patrzcie, co się dzieje, jak podłączacie telefon do komputera. Nic się nie dzieje, bo o to kurna chodzi.
No, Jezus,
to jest
tyle
dokładnie
lat,
to, co ja chcę. Jak podłączam telefon do komputera kablem, to
dlatego, że
to
go chcę ładować.
Tylko chcę go podładować, naprawdę. Ja wszystko mam w iCloudzie i nie ma żadnego kurde zrzucania obrazów, coś tam. Nie. Jak będę chciał, to zrobię, oczywiście, nie ma problemu.
I to, że masz dostęp do urządzenia, wiesz, z Findera, to też jest w sensie sensowna opcja. Traktujmy go
jak
pewnie.
Jest. No to tak jakby jest oczywiste, nie? Dlaczego dopiero teraz?
Safari dostanie Siri Suggestions. I to jest rzecz, która nie wiem, czy będzie w Polsce, serio. To znaczy Siri będzie podpowiadała, na którą stronę może chcesz wejść, albo co warto zobaczyć.
No ciekawy jestem wyników tego eksperymentu.
Screen time na Macu. To jest super, bo w końcu będzie ja wtedy pozbędę się timinga z Maca i po prostu zacznę korzystać ze screen time, bo to jest super.
Czyli jednak zabili jakąś aplikację wreszcie.
Dla mnie, tak, w końcu zabili. Ale nie, no tak naprawdę timinga nie zabiją, bo timing jest duży. Ja po prostu nie potrzebuję aż tak dużo, żeby wiedzieć. Po prostu chcę wiedzieć tak średnio. Timing jest spoko, dlatego... Czekaj, odpalę sobie timing, bo timing ma coś takiego, że jak... Okej. Okay. Że masz coś takiego jak overview. Czekaj, widzę, że coś się popsuło z moim timingiem i nie mam żadnych danych.
Coś się popsuło i nie było cię słychać.
Ty, no nie mam żadnych danych. Aha, bo on coś się zepsuło na zasadzie... A jak to zrobić, żeby było teraz? Poczekaj, bo nie wiem, co zrobić, żeby się pokazało.
No, może dobrze, że ją zabili.
2019, o jest. Friday 2019, December. Kuźwa. 03. Dobra, będziemy teraz mieli, okej. Okay. Jest, no. W końcu, Jezus Maria, data mi się wstawia. Chodzi o to, że tu jest coś takiego, że jak ty, o co chodzi? O jest. Że on pokazuje mi na przykład, oprócz tego, że pokazuje mi na przykład dzisiaj mam productivity score 76%, co oznacza, że 76% mojego czasu przy komputerze spędziłem przy aplikacjach, które on uznaje za wysoka produktywność.
Slack.
Nie, w sensie communication nie masz takiej wysokiej produktywności.
A, okej.
Okay. Ale na przykład spędziłem dużo czasu w Sketchu, no nie?
No ale no to jest produktywne.
Tak. No u mnie to tak wygląda, no nie? Wczoraj na przykład mam productivity 67, czyli trochę mniej. W poniedziałek 63. I teraz w niedzielę mam 80%, bo większość czasu spędziłem w kodzie i w terminalu przy robieniu forum.
A, no tak, rzeczywiście.
No, więc to jest taka rzecz. Ja zwykle nie spadam z productivity poniżej 70, 60. Mhm. Co jest takim niezłym widokiem, niezłym wynikiem już.
Ale takie dane jak najbardziej z tego nowego screen time'u będziesz mógł wyciągnąć, nie?
Tak, on to po prostu, plus jest taki prosty, że on to robi jakby w miarę automatycznie, nie? W sensie najlepsze jest to, że mogę, że jeszcze jest coś takiego, że mam, że on czasami nie wie, jak jakieś konkretne aplikacje zaasignować, nie? Więc możesz na przykład właśnie otworzyć sobie i zaasygnować konkretne aplikacje do niektórych rzeczy i wtedy te wyniki są jeszcze lepsze, nie?
Okej. Okay.
Na przykład mam abstract, to jest graphics, nie? Reader, to jest na przykład reading and writing i on wtedy ten wynik jakoś tam podszlifuje, żeby było sensownie, ile spędzam czasu w jakichś rzeczach. Spędziłem najwięcej czasu w przeglądarce, jak się okazuje.
No nie dziwi mnie to jakoś specjalnie.
No. Ale potem kolejna rzecz, w której spędziłem najwięcej czasu, to jest graphics.
Mhm.
No. Także taka ciekawostka.
Następna rzecz.
Apki teraz muszą prosić o pozwolenie o dostęp do dokumentów, czyli to samo, co się podobnie. Na iOSie jest tak, że jakakolwiek aplikacja korzysta z iClouda, to tworzy własny folder, a teraz aplikacje, z których będziesz miał na Macu, będą musiały prosić o dostęp do dokumentów. Spoko.
Okay.
Właściwy system jest w ogóle na osobnym wolumenie, przez co nie ma do niego dostępu. To jest w ogóle rzecz, której jeszcze nie do końca rozumiem, ale chyba oni troszeczkę chcą zrobić, żeby sam system był bezpieczny i żeby był osobno od całych danych. Ma to sens, ale więcej szczegółów nie znam.
Okay.
Find My zamiast Find My Frank, Find My Friends i Find My Mac, Find My iPhone na Mac, i także na Macu to będzie. I to jest spoko opcja, po prostu w jednej aplikacji robią to wszystko. Nie wiem, czy ty korzystasz z Find My Friends.
Ja z tego nie korzystam w ogóle.
Ja korzystam z Final Fantasy, my mamy z siebie właśnie z Magdą i to jest spoko, jak na przykład późno się wraca, to można obserwować geofencing alerty i tak dalej, to jest bardzo spoko. I Find My iPhone wielokrotnie też się zdarzało, że wpadł za kanapę i gdzie jest telefon.
Spoko.
Voice control
danie... tak? O, no.
Voice control dla niepełnosprawnych, czyli Apple zrobiło to, co pokazał Google w prawie z telefonem, tylko zrobili to na komputerze. Spoko, bardzo spoko, naprawdę.
A nie
spoko.
Tylko na komputerze, to będzie działać też na iPadzie i na
tak,
iPhone.
Na iPhone, tak, to wiem, ale to jest mega duża rzecz, jeśli chodzi o dostępność.
Naprawdę pięknie to wygląda.
W ogóle nie wiem, czy wiesz, że dostępność...
Nie zdziwię się, jak ludzie nie będą z tego korzystać normalnie, w sensie, wiesz, jakby ci, którzy normalnie nie są niepełnosprawni, niewykluczone, że też będą korzystać z tej opcji.
Ciekawostka jest taka, że teraz accessibility będzie w trakcie, kiedy konfigurujesz nowe urządzenie. W sensie będą ci podpowiadali opcję accessibility, żebyś mu, a może potrzebujesz zrobić coś, a może byś tam ten. Co jest spoko, bo mało osób prawdopodobnie o tym wie, że są jakieś takie rzeczy z accessibility, z których można skorzystać.
No tak.
I ostatnia rzecz, którą mam na liście, to jest...
Nie, jeszcze zanim do tego dojdziemy, to jeszcze ja chciałem powiedzieć o czymś, co jakby nie pojawiło się na twojej liście, ale dotyczy iOS-a. I iPadOS, teraz musimy to rozdzielać, ale chodzi o shortcuty i w ogóle kwestię automatyzacji, ponieważ tam bardzo dużo się zmieniło i o tym nie za bardzo mówili na keynocie, ale już ludzie sobie szerują, wiesz, wysyłają screeny, jak to teraz wygląda. I jest kilka rzeczy, których bardzo brakowało w shortcutach, czyli na przykład startowanie shortcutów o określonej porze. I ludzie robili niesamowite jakieś haki, żeby to zrobić, a teraz będzie to po prostu wbudowane w aplikację, więc będziesz mógł po prostu ustawić, że hej, o 18.45 masz uruchomić ten konkretny shortcut.
No, nie wiem, to jest doskonała rzecz.
To jest super rzecz. I na przykład też mogą być triggerowane przez to, że właśnie geofencing, dlatego wiesz, jak zacząłeś o tym mówić, to mi się przypomniało, czyli jeżeli zbliżasz się do domu, no to coś się zaczyna dziać, nie? Albo mogą być też triggerowane, hej, wyłączam teraz mój budzik, ten konkretny, i coś się zaczyna dziać, nie? Więc jakby naprawdę dużo więcej będzie można, dużo więcej triggerów jest do tego, żeby uruchomić jakieś shortcuty i myślę, że to sprawi, że po prostu, wiesz, ludzie będą z nich korzystać łatwiej. Oczywiście nadal jest tak, że skróty są skomplikowane. Nie oszukujmy się. Oczywiście jest troszeczkę łatwiej niż było, jak było, były tym workflowem, tak? Workflow się nazywało? Mhm. Dobrze pamiętam? No to są troszeczkę łatwiejsze, w sensie, że no teoretycznie można je zbudować z jakichś tam gotowych klocków, ale prawda jest taka, że to jest jednak dla zaawansowanych użytkowników, ale to właśnie dla nich, wiesz, dołożyli po prostu bardzo dużo nowych opcji i ale też takich, które, wiesz, no wydają się bardziej naturalne, że jednak masz poczucie, dobra, budzę się, budzi mnie telefon swoim dzwonkiem, wyłączam ten dzwonek i teraz mogą się wydarzyć rzeczy, na przykład na HomePodzie, który mam w domu, na przykład o określonej głośności zaczyna lecieć radio takie, nie? No i to jest bardzo, bardzo fajne, takie ludzkie wykorzystanie właśnie tych automatyzacji. Będzie się czym bawić, no tylko tyle powiem.
I ostatnia rzecz, Wojtek, którą mam na liście, to jest Mac Pro i to moja odpowiedź jest LOL. Proszę to interpretować jak
mam chcecie. Jasne. Znaczy, nie wiem, od czego zacząć. Znaczy, powiem tak. Czekaliśmy na Maca Pro bardzo długo. W sensie, no wiadomo, że...
Kupujesz, pewno się zwróci po dwóch zleceniach, co?
No, dokładnie. To nie jest sprzęt dla mnie. To nie jest sprzęt dla ciebie. To nie jest sprzęt.
Oj, nie wiem, bo ja bym, ja bym chciał Maca Pro, dlatego że mógł otworzyć Chroma z 7 zakładkami.
Wiem. I ewentualnie 12 instancji Slacka, nie? Tak. Natomiast to jest sprzęt naprawdę dla turbo profesjonalistów. Prawdopodobnie to jest, nie wiem, 1% ludzi, którzi w ogóle korzystają ze sprzętów Apple. To jest potwór. Jeżeli chodzi o to, co on potrafi i co będzie mógł zrobić i to, jak jest potężny i nie ma drugiego komputera takiego na świecie, bo jeden ich komputer będzie jakby miał tyle mocy, ile mają macierze renderujące dzisiaj, nie? Składające się z wielu komputerów, które robią tą pracę. To dla branży, na przykład, nie wiem, telewizyjnej, czy też w ogóle produkcji filmów, czy animacji, no to wiesz, kupujesz 4 takie komputery i masz załatwione. Możesz spokojnie renderować sobie film, bo w bardzo dobrej jakości i po prostu to przyspieszy ten proces. I ostatecznie dla tych ludzi ta cena będzie zrozumiała, bo dla nich... Po co mam mieć macierz, którą muszę zasilać, jeżeli mogę kupić 2 takie czy 4 takie komputery, które będą brać ostatecznie mniej prądu i nie trzeba będzie, wiesz, dodatkowo mieć tyle miejsca zajętego, tylko po prostu będą to jeszcze zwykłe 4 maszyny. To są rzeczy, o których my zwykli użytkownicy nie myślimy, no bo nie musimy na szczęście, ale generalnie uważam, że ten sprzęt będą go kupować, no. Będą go kupować. To, że mnie na niego nie stać i nigdy nie będzie prawdopodobnie, to nie szkodzi. To nie znaczy, że on nie powinien istnieć.
Wiesz, co ci powiem, Wojtek, ja na przykład zacząłem się zastanawiać, bo ja, znaczy, nie, że ja nie potrzebuję komputera. Mam MacBooka Pro i nie potrzebuję tego. Znaczy, trochę on jest tam, czasami jak otwieram, mam taki bardzo duży projekt Sketchu. Wiem, jak to brzmi. Mhm. Ale po prostu duży projekt Sketchu jest mega duży ekran, chyba z koło 150. I one są w dużej różniczości i tak dalej i on czasami po prostu zaczyna trochę, wiesz, jak zaczynam tam robić jakieś duże operacje, to właśnie zaczyna wiać. Ale więc ten Mac Pro jest nie dla mnie, ale wchodzę sobie ostatnio na ebay.co.uk, taka strona, nie wiem, czy widziałeś teraz,
kojarzę,
tak, Mac Pro 2013, czyli taki jak, aha, ty masz, no nie?
No.
Buy now i weźmiemy sobie UK only, ponieważ interesuje mnie kupno go w tym kraju, w którym jestem.
No.
Lowest price.
Aha.
I Wojtek, to jest szalone, bo można Maca Pro.
Starego.
Starego.
Ze starymi złączami, to jest ważne.
Tak, ze starymi złączami kupić za, zaczyna się od 1250 funtów. To nie jest dużo pieniędzy, to jest tyle, ile kosztuje iPhone. A to nadal jest potężny.
Ale to jest używka, nie?
Tak, ale to nadal jest potężny komputer.
Jest, oczywiście, ja jakby, wiesz.
Za 1600 funtów jest Mac Pro. Ten z chyba standardowym procesorem. Tak, nie jest standardowym, bo to jest 6-rdzeniowy. A standardowy jest 4-rdzeniowy. z 32 GB RAM i dwoma kartami graficznymi D300 za 1600 funtów, no nie?
Okay.
A jest wersja za 1600 funtów też, uwaga, 6 rdzeni, 64 ramy.
No.
I też dwie karty i tak dalej. W sensie wiesz, to jest to wbrew pozorom, to jest dużo pieniędzy, oczywiście, ja nie neguję, to jest 7000 zł mniej więcej, no nie?
Bo musisz doliczyć do tego jeszcze ekran.
To druga sprawa, ale jeśli pomyślisz sobie, że weźmiesz, to jest, wiesz, to jest potężny dalej komputer, no nie?
Jest, no to oczywiście, że taki, ja jakby, wiesz, nawet nie planuję go wymieniać. Jedyne, co ja bym sobie u siebie ewentualnie zmienił, to monitor na tego LG-ka 4K lub 5K. W każdym razie ten LG, który wspiera w ogóle wszystkie te bajery i tak dalej. Chociaż mam tutaj wątpliwości, czy w ogóle da się go jakoś sensownie podłączyć do tego Maca Pro, bo to jest największa jego bolączka. Czasy się tak bardzo zmieniły od tego 2013 roku, że dzisiaj na Thunderbolcie 2.0 no będzie ciężko kupić sprzęt. W sensie oczywiście one istnieją, ale na przykład na Thunderbolcie 2.0 musiałbyś już korzystać z jakichś przejściówek, żeby podpiąć, wiesz, bardziej nowoczesne monitory chociażby, nie? Więc to są, oczywiście on ma złącze HDMI, więc możesz polecieć po HDMI, ale HDMI ma swoje ograniczenia, więc to też nie oznacza, że będzie tak dobrze działać jak podłączenie tak zwanego DisplayPortu, bo to ostatecznie idzie DisplayPortem. No ale więc to monitor bym chętnie zmienił, może dysk bym sobie wymienił kiedyś tam, ale znowu te dyski są bardzo drogie. Naprawdę bardzo drogie, mimo upływu czasu, bo one są bardzo tak nietypowe, że tam wiesz, widziałem takie dziwne zestawy dysków, które mają dodatkowe chłodzenie, no bo znowu wiesz, jak są większe dyski, to potrzebują lepszego chłodzenia, a tutaj mamy tylko jeden wiatrak, zresztą dlatego zrezygnowali właśnie z tego z tej formy jakby obudowy. No jest dużo rzeczy, ale naprawdę ten komputer jest super, w sensie ja nie czuję potrzeby wymiany. I też mam takie poczucie, że no jednak mam, wiesz, dużo dysków zewnętrznych na Thunderbolcie 2.0, które z żadnym innym komputerem bez przejściówki już nie będą działać, nie? Więc ja wiem, no to jest kwestia jednej przejściówki, ale nadal po prostu mam poczucie, że zainwestowałem już trochę w ten komputer. Podejrzewam, że gdybym miał jakiś naprawdę duży zastrzyk kasy, to dzisiaj bym raczej kupował iMac'a albo 5K normalnego, a jak będzie jeszcze więcej kasy, to iMac'a Pro po prostu w jakiejś tam wersji, wiesz. I to na moje potrzeby będzie naprawdę duży jeszcze margines do przodu czego bym oczekiwał po komputerze tej klasy, nie? Ale Mac Pro spoko, fajnie. Czy możemy nie mówić o tym, że nóżka kosztuje $1000, czy musimy o tym wspomnieć?
Nie, już po prostu zostawmy ten temat.
A wiesz, coś śmiesznego? Jedna rzecz śmieszna a propos. I uważam, że to jest bardzo mądry tweet MKBHD, bo on napisał kwestia PR-u zupełnie, czysto PR. W ogóle by nie było tematu tej nóżki nieszczęsnej, gdyby Apple powiedziało, hej, Apple Pro Display kosztuje $6000, natomiast kiedy ostatecznie byłaby możliwość kupienia go faktycznie w sklepie, to w sklepie byłaby taka możliwość, wyślij mi to bez nóżki i cena by ci spadła o $1000.
Mhm.
Zupełnie inne i inaczej by zareagował cały rynek. A teraz po prostu mają, wiesz, jakby kozłem ofiarnym całego internetu jest to, że nóżka do monitora za $1000. Kto to kupi, co za debil, nie? Ale też prawda jest taka, że profesjonaliści, czyli docelowo ludzie, którzy pewnie będą korzystać z tego sprzętu jednego i drugiego, oni prawdopodobnie jednak będą potrzebować nie nóżki, tylko WES-y, czyli tego dodatkowego podłączenia, która jest tańsza, bo mają już własny zestaw specjalnych uchwytów do monitorów, wiesz, który jest zgodny właśnie z tym podłączeniem WES-a, więc oni i tak te nóżki nie potrzebują i nie chcą. Więc jakby, no wiesz, ostatecznie może się okazać, że wiesz, i tak nie będzie im tam jakoś specjalnie schodzić ta nieszczęsna nóżka za $1000. No ale whatever, można się śmiać, niech se robią co chcą, to jest w końcu Apple, nie?
Każdemu jego pornografia.
O to chodzi. Co nie zmienia faktu, że wiesz, gdyby mi ktoś dał na przykład Maca Pro, tego nowego, najwyższej wersji za 130 tysięcy, bo ktoś tam wyliczył, że to będzie kosztować 130 tysięcy złotych. Oczywiście, żeby wziął. Jeszcze ser bym star na tym.
Mówisz.
I super. Oczywiście, panie dyrektorze. Z wielką przyjemnością.
Ja może też.
Ja
może
super też. Szybkich komputerów nigdy nie odmawiam.
Ja może też, Wojtek. Tak sobie myślę.
Jeżeli jest wśród was, naszych słuchaczy, ktoś, kto na przykład ma bardzo dużo pieniędzy i stwierdzi, że hej, mam bardzo dużo pieniędzy i chcę kupić dwa bardzo dobre komputery w najlepszej wersji i nie wiem, nie mam komu ich dać, to my się zgłaszamy. Jakby jeżeli jest taki problem, trudno, to my naprawdę możemy go rozwiązać. Trudno, jakby poświęcimy się. Powiem, naprawdę jest, jeżeli by ktoś mi dał taki komputer w najwyższej opcji, to ja może i bym ten monitor sam kupił i tą nóżkę za $1000. Taki jestem.
Damy radę.
Poświęcę się.
Damy radę.
Oczywiście. Kredyt się weźmie.
Jak trzeba, to trzeba po prostu. No my jesteśmy, no, wiesz, no, jesteśmy dobrymi ludźmi, Wojtek.
Poza tym ja jeszcze mam dwie nerki, nie?
No ja mam też dwie nerki, więc właściwie.
No. Po jednej
jak będzie. Jak trzeba, to trzeba.
Dokładnie, dokładnie. No to co? To chyba już?
To chyba już, Wojtek.
Czy my żeśmy o wszystkim? O wszystkim powiedzieli.
O wszystkim.
Ja jeszcze tak przejrzę sobie tutaj rzeczy, ale no, o wszystkim, co chyba było istotne. I mówię, teraz jakby czas oczekiwań i czas tego, co ludzie faktycznie znajdą. Dużo się zmieniło dla samych deweloperów i to tak jak ty mówiłeś, jakby też trochę z perspektywy osoby, która jednak patrzy na to z drugiej strony. No to dużo fajnych rzeczy, myślę, dla was.
No też tak mam nadzieję, że będzie dużo z tego fajnych rzeczy, więc cóż. Dajcie
teraz
już jesień.
Czekamy na publiczną.
Ja już jestem ciekawy.
Albo jesień,
jestem
dokładnie.
Jestem też ciekawy tych nowych nowych iPhone'ów tak naprawdę, co pokażę i tak dalej, więc...
No. Trzy będą śmiesznie w kwadracie. Trzy aparaty.
No nie żartuj. Naprawdę aż trzy?
Nie wierzę.
Co oni zrobią z tyloma?
Nie wierzę, że Apple jest w stanie zrobić coś tak brzydkiego.
Co oni zrobią? Dobra. Wojtek, myślę, że możemy zakończyć. Dzięki ci.
Kończmy.
Słyszymy się za tydzień, nie?
Słyszymy się za tydzień.
No pa. To hej.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.